Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Pytamy dzieci, jak było w szkole i często otrzymujemy taką odpowiedź. Fajnie, ale czasami jest niefajnie i pojawiały się te niefajne sprawy w audycji w Twojej sprawie. W ciągu prawie 20 lat w przyszłym roku mamy okrągły jubileusz na antenie Radia Zachód. Pojawiło się kilkadziesiąt ważnych tematów w polskiej oświacie, dziejących się oczywiście w województwie lubuskim. Ilości gości zapraszanych do studia nie jestem w stanie policzyć. To najczęściej, proszę Państwa, były interwencje w obronie szkoły lub w obronie nauczyciela, dyrektora, ucznia. Zawsze jednak wszystkie strony sporu mówiły, najważniejsze jest dobro dzieci. Wybrałam fragmenty 5 reportaży, najbardziej je zapamiętałam. Być może w tych nagraniach z Zielonej Góry, Żagania, Szprotawy, Nowego Miasteczka, Niekarzyna odnajdą Państwo siebie. Wygaszanie. To w szkołach znaczy nieogłaszanie naboru, w rezultacie likwidację. W lutym w 2013 roku uczniowie zespołu szkół technicznych wyszli z transparentami na ulicę Zielonej Góry. W marszu protestacyjnym, pierwszym takim w historii miasta, szli uczniowie i nauczyciele. Władze miasta plany likwidacji tłumaczyli tak. To najmniejsza tego typu szkoła w mieście. W dodatku ma najgorsze wyniki. Jest też najsłabszym ogniwem zielonogórskiej oświaty. Cały świat już wie.
Moi rodzice tą szkołę ukończyli i chcę, żeby ta szkoła dalej miała przyszłość.
Mi się bardzo nie podoba ta decyzja o wygaszaniu szkoły. Ja mam klasę pierwszą, jestem w klasie pierwszej, więc oni sami zrobili transparenty. Dla nich to jest po prostu obowiązek. Oni nie po to przyszli do tej szkoły, tłumaczą, żeby teraz nie móc jej ukończyć. Oni są na profilu wojskowym, w Zielonej Górze takiej klasy innej nie ma.
W Polsce
więc,
nie ma.
No, więc cała moja klasa jest obecna z transparentami, które sami przygotowali.
Ale tutaj jest nawet Damian, który spoza miasta nawet z nogą gipsie przybył.
Tak. No ale ta noga cię nie boli?
Nie.
Zasulochowa, Podległusz.
My po prostu, można określić, że walczymy o naszą szkołę, że została, bo dla nas jest ona drugim domem w sumie. Cieszymy się, że jesteśmy w tej szkole, wybieraliśmy ją i chcemy, żeby została.
A ty jesteś z Zielonej Góry?
Tak, jestem z Zielonej Góry.
A jaka to klasa?
Pierwsza TL wojskowa, technik logistyk wojskowy.
Tego kierunku ma nie
tak,
być.
Tak, będziemy przyjmować całkiem.
Pani prezydent zapewnia, że oni ukończą tę klasę. Ale...
To jest 3 lata, tak?
4.
4.
Akurat nasza klasa jest najbardziej liczna ze wszystkich pierwszych. Jest nas 28 osób.
Mają mundury, młodzież zakupiła mundury po 600 zł mniej więcej płacili i teraz nie wiemy co dalej, no bo mówię. No nie spodziewaliśmy się po prostu takiej sytuacji. Nikt nie wziął tego pod uwagę i dlatego taka najbardziej chyba rozgoryczona jest młodzież i rodzice klasy.
Ja wiem, że macie podpisane umowy z wojskiem.
Z wojskiem i my no, 6 marca mamy pojechać właśnie też do wojska na poligon. Już byliśmy pierwszy raz.
Chcę tą szkołę ukończyć, chcę pracować w wojsku. No to jest moim marzeniem i po prostu no chcę, żeby ona istniała. Nie oddamy szkoły, pierwsza TLW, ZST, naszym domu.
Jeżeli w trakcie zauważysz jakiś problem, jak najszybciej poinformuj o tym organizatorów, służby porządkowe lub eskortujących policjantów.
Każda szkoła może się znaleźć w takiej samej sytuacji i moim zdaniem jako nauczyciel jestem tu, żeby się solidaryzować z nauczycielami, którzy mają być zwolnieni.
Mój mąż jest pracownikiem szkoły, dlatego uważam, że moim obowiązkiem jest wspieranie jego w takiej sytuacji. Jestem w szoku, że jest tyle osób i myślę, że uda się to im wygrać. Jestem z nimi.
To też jest lekcja wychowania obywatelskiego. Oni walczą o swoje młode życie, więc myślę, że wspierać należy jak najbardziej. Może oni nie mają wszyscy super wyników, ale są to uczniowie, z którymi naprawdę ciężko pracując można dużo osiągnąć. To są uczniowie, którzy często są do nas odsyłani z innych szkół, gdzie ich się wyrzuca dlatego, że są za słabi albo dlatego, że się z nimi po prostu nie daje rady, albo ze względów dyscypliny, albo nauki, u nas się odnajdują. I myślę, że takie miejsce w Zielonej Górze jest potrzebne. Idą w świat, wracają do nas chwalić się często o nich czytamy w gazetach. teraz pokazują, że potrafią i żeby nie traktować ich tak, że to jest po prostu punkt na mapie, cenne miejsce, ale tylko jako
budynek,
jako budynek czy też działka. Dla nich to jest cenne miejsce w ich młodym życiu i właśnie to pokazują.
Macie koławki, macie trąbki, trąbcie, koławcie, wszystkie, zróbcie tyle hałasu, żeby całe miasto wydało. Cały świat już wie, co mam konkretę chce, jechać trąbki śpię, nigdy dobry chce.
W tej szkole pracuję 10 lat.
Pani znalazła się na tej liście do zwolnienia?
Tak. Ktoś powiedział, że widział mnie na takiej liście. Kogo mam winić? No, tego, kto to wszystko zaczął. Wie pani, co innego jest, gdyby to było tak. Zebranie Rady Pedagogicznej. Przychodzi pani Haręźlak i mówi w związku z... I wylicza i mówi, będzie się działo tak i tak, będzie to wyglądało tak i tak. Ostatnie 2 tygodnie w naszej szkole, jakby pani tak popytała nauczycieli, to przynajmniej połowa jest na albo środkach przeciwbólowych, albo na uspokajających. Dzieci nie wiedzą, co się dzieje, są zagubione. Straszne miałam nerwy przed poniedziałkiem, po tym jak się w piątek wieczorem zupełnie przypadkiem dowiedziałam, że będą likwidować szkołę. Pocztą pantoflową próbowałam ustalić, czy to prawda. Miałam w tym dniu godzinę wychowawczą. Moje dzieci siadły i spytały, co z nimi będzie. Proszę mi wierzyć, nogi mi się trzęsły, jak szłam. To jest stan totalnego zawieszenia, zagubienia i bycia traktowanym z buta, brzydko mówiąc. Najgorsze jest to, że człowiek totalnie cały czas nie wie, bo to, co mówię, nikt nie powiedział od początku do końca, o co chodzi. Wszyscy już się czują bezradni, stąd jest ten marsz uczniów, bo oni też już mają dość. Nie wiedzą, o co chodzi. Rodzice dostają jakieś listy. Ja ciągle jestem na telefonach z rodzicami. Nie dziwię im się, bo też mam połowę uczniów, nawet więcej, dojeżdżających z małych miejscowości. To są często ludzie, którzy się gubią w tym, co się dzieje i mnie pytają, czy oni 1 września będą musieli przyjechać z dziećmi i szukać innej szkoły.
Należy się liczyć z naszym zdaniem. Nie jesteśmy tylko słupkami w statystykach. Jest nas wielu, razem możemy wiele zdziałać. Ten marsz jest możliwością pokazania mieszkańcom Zielonej Góry, że nie jesteśmy najsłabszym ogniwem zielonogórskiej edukacji.
Wie pani, ja się właśnie to, że my totalnie nie wiemy, co dalej, nie? Nikt nie nazywa tego likwidacją szkoły. Na przykład, nie wiem, ja nie jestem prawnikiem, ale jak siedzę na przykład na internecie, to wszędzie, gdzie znalazłam, to wygaszanie to już jest likwidacja. Albo nie ma czegoś takiego jak zamknięcie naboru. Nie ma czegoś takiego. To jest pierwszy etap likwidacji szkoły, nie? Jak się poobserwuje młodzież, teraz ciężko jest od nich cokolwiek wyciągnąć. Więc jestem w szoku, widząc, jak oni się jednoczą, jak oni walczą, jak oni sami z siebie co chwilę mają nowe pomysły. Uczę się też od nich, żeby może jednak dalej wierzyć tego, że mimo, że się odbijają od ściany, to idą walić gdzie indziej.
A teraz wie pani, ograniczą nabór, a w przyszłym roku powiedzą, że dla 6 klas nie będą grzać takiego budynku. I co? I oni zostaną z ręką w nocniku.
Mają rację, niech walczą o szkołę. Szkoły techniczne to jest ważna rzecz, nie można tak sobie olać, żeby wyciepać. Bez sensu. Ktoś nie myśli, nie ma gospodarza.
I przykro mi będzie, jak rzeczywiście okaże się to bezcelowe. Znaczy ja jestem z nich dumna.
Cały świat już wie, to był rok 2013. 6 kilometrów z transparentami, dajcie nam szansę, nie ma szkoły, nie ma pracy. To zaangażowanie, determinacja uczniów przede wszystkim wzbudziły szacunek. Zebrali kilka tysięcy podpisów, wysłali petycje do wielu organizacji, polityków, związków zawodowych. Szkołę obronili. Szkolny pamiętnik w audycji w twojej sprawie. W tym samym roku, w 2013, Kilka miesięcy później w Szprotawie też walczono o szkołę, o dwujęzyczne gimnazjum. W 2011 roku w Szprotawie to gimnazjum powstało z oddziałami dwujęzycznymi, jedyne naówczas w województwie lubuskim. Powstało w wyniku porozumienia z powiatem żagańskim przy szprotawskim liceum. Nabór trwał, gdy nagle radni podjęli uchwałę o zerwaniu porozumienia z powiatem. Wojewoda uchwałę uchyla, gmina zaskarża do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchyla rozstrzygnięcie wojewody lubuskiego. Rodzice walczyli o szkołę, której tak naprawdę nie było, bo nie było już porozumienia. Władze Szprotawy potwierdzały naówczas, 2013 rok, przypominam, szkoła nie istnieje, kość w gardle gminy.
Pan burmistrz podpisał porozumienie, no ale potem chyba sobie pluł sobie w brodę. Tak, pluł sobie w brodę, że zrobił problem, dlatego że niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że większość radnych szprotawskich to są nauczyciele. I szukali, aż wyszukali. Szkoła wystartowała w 2012 roku z nazwą Powiatowe Gimnazjum numer 3 w Szprotawie. Trzeba było zmienić nazwę na Gimnazjum 3 z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie.
Ale dla nas to nie ma żadnego znaczenia, jak ta szkoła się nazywa.
No i stanęło kością w gardle naszej gminie. I to był pretekst, żeby zerwać porozumienie, no bo to się odbyło za ich plecami.
I jeszcze to, że początkiem konfliktu był nabór do dwóch klas, do dwóch oddziałów, tak? Bo według pana burmistrza była umowa dżentelmeńska, ustna pomiędzy panem burmistrzem, panią dyrektor i starostwem o utworzeniu tylko jednego oddziału.
A była w tym porozumieniu ilość dzieci?
Nie.
A nie było?
Takiego zapisu. Nie ma w porozumieniu takiego zapisu określającego liczbę oddziałów funkcjonujących w danej szkole.
A oddziały powstały? No i ta nazwa. No i oczywiście to był pretekst, żeby nasza gmina już się czuła panem. Trzeba rozpocząć wojnę. Trzeba doprowadzić do likwidacji tej szkoły.
Od razu we wrześniu nie mogły dojeżdżać dzieci dojeżdżające tym zwykłym szkolnym gimbusem. Nie mogły dojeżdżać do końca roku 2012, ponieważ pan burmistrz zakazał wpuszczania tych dzieci, one były naznaczone. Ty, opiekunka z autobusu powiedziała, słuchaj, ty nie jedziesz, bo nie możesz. I moje dziecko stało na tym przystanku, czekało na zwykły PKS, tak? Poniżające, proszę panią, że dzieci ze wsi dojeżdżające zostały jak gdyby, no, segregowane, dosłownie. I tak było do końca roku 2012, jakoś jakaś dobra wola się okazała tutaj ze strony pana burmistrza i chyba radnych. I dzieci dwa dni przed tymi feriami świątecznymi mogły zacząć dojeżdżać z powrotem szkolnym autobusem.
Dzieci same nasze były jakby w pewnym sensie uświadamiane, że one nie idą do dobrej szkoły, że tutaj nie ma nauczycieli wykwalifikowanych, żeby
mówi
ich uczyć.
Pani poważnie?
Poważnie. Poważnie.
Czyli w innych szkołach nauczyciele mówili dzieciom, że ta szkoła nie
będzie dobra.
Ona jest B, tak?
Dostaliśmy pisma w tej sprawie rok
dzieci
temu.
Dostawa. Tak, dzieci dostawały.
Polecone.
I tak, że ze szkół z podpisem pani dyrektor z jedynki.
Czyli dziecko ma iść tam, gdzie radni i pan burmistrz im nakazuje. Czyli są z takiej ulicy, czyli należą do tego gimnazjum.
A wy się nie zgadzacie?
No to jest paranoja, no to
w ogóle. U lekarza nie ma rejonizacji, a w szkole jest rejonizacja, no bez przesady.
Kiedy pan poczuł to zagrożenie i
zagrożenie
ten niepokój?
Nie jest od powstania w ogóle tej szkoły. Od samego początku, w tamte wakacje, w te wakacje. I teraz dowiadujemy się, że będzie głosowane na sesji nie istnienie szkoły, tylko najprawdopodobniej przedłużenie tej szkoły tylko na ten okres, jakie są przyjęte dzieci.
Nie potrafili się dogadać z poprzednimi władzami w powiecie. I dlatego tak jeździli, dzwonili.
Wojewoda?
I dlatego sprawa trafiła do sądu.
Czekajcie, bo mówicie
o zerwaniu właśnie porozumienia przez gminę. I wtedy starostwo poinformowało wojewodę o tej uchwale. Tak było. I wtedy było rozstrzygnięcie wojewody korzystne dla powiatu.
Orzeczenie zaskarżyła znowu gmina Szprotawa.
Tak, do wojewódzkiego najpierw sądu.
Sądu administracyjnego.
Tak.
I jakie było rozstrzygnięcie?
Korzystne dla powiatu, czyli podtrzymał jak gdyby rozstrzygnięcie wojewody.
Burmistrz nie daje.
Nie daje za wygraną. Składa do NSA, czyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego i tu jest szok. To jest jakby ten gwóźdź do trumny tego gimnazjum.
gra kilku osób, kilku stanowisk dla kształcenia ludzi. Powinniśmy iść właśnie za jakością, jak gdyby, żeby podnosić tą jakość nauczania.
Tak, żona walczy, ale ja przyszedłem w zastępstwie, ale ja sobie też tego nie wyobrażam, że powiem synowi, że on nie idzie do tej szkoły.
To nie jest równa wojna. Jakimi my jesteśmy przeciwnikami dla takich urzędów jak gmina?
Wszystko jest fajnie podczas wyborów. Obiecałam. Mówią wszystko. Wszystko zrobią. Poprawią służbę zdrowia, szkolnictwo. Nie ma żadnego problemu. Natomiast jak już przychodzi później do rozwiązywania problemów, to pan Burmistrz mówi, ja mam ręce związane, niestety to rada. Myśmy też powinniśmy się zebrać i umówić, czy jeżeli miasto zdecyduje o tym, że szkoła tylko trwa przez okres umówiony i potem wygasa, moim zdaniem powinniśmy przejść do samego końca, do bólu. Jak czy wyjdzie, tak wyjdzie, po prostu.
Tak, albo rybka, nie będzie, kto walczył? Kto będzie później walczył o tą szkołę?
Nie będzie naborów, nikomu nie będzie zależeć.
Co się skończy, ucieknie.
Oni są wszyscy za, ale jak przychodzi do głosowania, to nagle wszyscy są przeciw. A później docierają informacje do nas jakie, że w sumie to tylko się rozważa jedną rzecz, a mianowicie tylko te dwie klasy. I to i tak się cieszcie, bo szkoła nie istnieje.
Czyli do ratusza, tak?
Pierwsza opcja, że likwidacja całkowita. Druga opcja, że pozwalamy na kontynuację tylko klasie drugiej. Trzecia opcja, klasie pierwszej, tej nabranej tegorocznie i klasą drugim. I ostatnia, i za tym pani dyrektor optuje, to jest opcja czwarta, żeby doszło do podpisania nowego porozumienia.
Czas nieokreślony.
Tak, doszło do podpisania nowego porozumienia między starostwem powiatowym a gminą Szprotawa i z możliwością, czy takim wpisem bardzo wyraźnym, że możemy nabierać tylko jedną klasę co roku.
I po głosowaniu radni w porozumieniu ze starostwem powiatowym w Żaganiu wybrali wariant trzeci. Porozumienie zawiera się na okres 3 lat szkolnych, po czym szkoła zostaje zlikwidowana.
To i tak zmierza do likwidacji szkoły.
Czyli
tak, naprawdę.
Tak czy inaczej zlikwidują.
Czekamy na wybory.
To jest taka agonia przesunięta w czasie.
Tak.
Nie my, dzieci przegrały.
Kończą szkołę, ale przegraliśmy.
Nie wiem, czy pani zauważyła, już był taki motyw, że ta czwórka, czyli funkcjonowania gimnazjum już była. Zrobili przerwę i co się okazało, że ważniejsze są jakieś układy, jakieś kolesiostwa. Wśród tych nawet był mój wujek. Powiedział mi, że będzie głosował na czwórkę. Po czym siedząc tyłem zagłosował na trójkę. Wujek, pięknie dziękuję.
No tak było. I kiedy państwo słyszą takie słowa jak wojna, wojna o szkołę, o dzieci i padają takie słowa, kiedy nawet rodziny się dzielą, no to wtedy trzeba się zastanawiać. Ale to było. To było wtedy, kiedy jeszcze działały gimnazja. I bardzo ciekawa informacja. Po latach, bo to nagranie było z 2013 roku, 3 sierpnia, czyli w tym miesiącu, w tym roku, pomiędzy starostą żagańskim a burmistrzem Szprotawy podpisana została umowa, na mocy której od wczoraj liceum ogólnokształcące w Szprotawie prowadzić będzie gmina. Pan burmistrz Mirosław Gąsik na Facebooku tak napisał. Po wnikliwej analizie stanowczo stwierdzam, że szprotawskie LO to najlepsze liceum na świecie. Tak parę dni właśnie napisał burmistrz, a w odpowiedzi otrzymał mnóstwo lajków i pozytywnych komentarzy od absolwentów szkoły i mieszkańców gminy. A tak poważnie dodaje na Facebooku burmistrz, komentując przejęcie placówki, muszę zaznaczyć, że szkoła ta ma głębokie tradycje i ogromny potencjał. Zaznaczył także, że powiat w formie darowizny przekazuje gminie budynek szkoły z boiskiem, znajdujące się tam środki trwałe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne. Po latach liceum ogólnokształcące w Szprotawie prowadzić będzie gmina i będą też tam klasy dwujęzyczne. A ta grupa rodziców sprzed lat i uczniów może poczuć satysfakcję. No chociaż tyle. Zespół edukacyjny numer 3 w Zielonej Górze. To jest zespół na osiedlu pomorskim. Bliska mi placówka, bo byłam przy jej budowie i na otwarciu. Po latach władze miasta zaczęły źle o tej szkole mówić, a to, że niski poziom, a to, że problemy przy naborze, a to, że konflikt w zespole. Wtedy też, to już jest 2016 rok, zwrócili się do mnie rodzice, broniąc pani nauczycielki. Dlaczego lubiana przez dzieci i szanowana przez rodziców nauczycielka miała pożegnać się z pracą? Okazało się, że w szkole było mnóstwo punktów zapalnych i oskarżenie o mobbing pani dyrektor.
Bardzo dobra klasa.
Jaka klasa?
Bardzo dobra.
Miło mi serdecznie. Dzieci, stajemy w rozsypce, bo śpiewamy Mama Nasza Mama.
Prowadzi nasze dzieci tak jak nikt inny.
Nasza Pani Wioletka.
Tak mówią oni dzieci.
Nasza.
Tak. Nasza, tak.
Dwie godziny przed szkołą chcą iść, nie chcą siedzieć w domu, chcą iść na lekcje.
Potrafi w sposób rewelacyjny dotrzeć do dzieci i rozwiązać konflikty praktycznie zanim jeszcze powstaną.
Ona jest typowym nauczycielem z powołania.
SMS, mail, jak dziecko nie odrobi lekcji, to nie pisze uwagi. Od razu informuje telefonem, nie odrobiona lekcja. Proszę,
bezpośredni kontakt.
Nie bierze się tego pod uwagę, że my, rodzice, mamy decydujący wpływ na edukację naszych dzieci. Tym bardziej, że szkoła nas mobilizuje do współpracy ze szkołą. A gdzie jest ta współpraca w drugą stronę?
Dowiedzieliśmy się już po fakcie, tak? Czyli w październiku czy koniec września było to zebranie, gdy pani Wioleta nam powiedziała, że ona ma tylko
dzieci,
nauczycielka
tak?
dzieci, że ona ma tylko umowę na rok. Zmieniła się reforma, tak, oświaty, zmieniła się dyrekcja i to wszystko potoczyło się nie tak. Więc w końcu zaprosiliśmy na zebranie panią dyrektor. Pani dyrektor nie przyszła na to spotkanie. Poinformowała przewodniczącego Rady Rodziców, że nie będzie żadnego spotkania, proszę przyjść odebrać pismo.
Tonem?
No to było takim tonem. Zostaliśmy w nim poinformowani, że nowego wychowawcę poznamy w czerwcu.
Głos zabiera psycholog. To człowiek, który spotyka się ze stresem, pracuje. Często to jest jego narzędzie i powinien być uodporniony na tego typu takie sytuacje. Wstaje na trzęsących nogach, płacząc, zwraca się do pani dyrektor i mówi, co się dzieje, widziałam tą osobę płaczącą, ja płakałam, ta osoba płakała. Więc ludzie tak reagują. Ja jestem od początku w tej placówce, pracuję. I naliczyłam tych dyrektorów, począwszy od pani Lucyny Truszczyńskiej, która była moją nauczycielką języka polskiego, także to jest któryś z kolei dyrektor. I ja mówię, pani dyrektor, widziałam ludzi, którzy po prostu widziałam strach, że się boją i panią, której nie odnalazłam odrobinę życzliwości, takiej ludzkiej po prostu życzliwości, żeby zrozumieć innych. A pani dyrektor powiedziała, że nie jest od zabawiania ludzi.
Ja mieszkam na Racólce.
To pani szkoła, prawda?
To jest moja szkoła. Znam tych nauczycieli i ja wiem, że nigdy w życiu nie spotkałam się z tak cudownym nauczycielem jak pani Wioleta. Ta pani dyrektor, która była wcześniej w tej szkole, ona chodziła po korytarzu, ona wchodziła do klasy, ona się bardzo interesowała, troszczyła się o dzieci, ona była zawsze w centrum, tam, gdzie jej potrzebowano.
A ta się nie troszczy?
Ale ta pani zupełnie.
To jest po prostu... Co, zamknięta jest?
Jest ktoś, ale jakby go w ogóle nie było. W tym całym interesie nie ma ani rodziców, ani dzieci. Dla dzieci jedno zdanie, które powiedziała, jeżeli chodzi o nasze dzieci, to było to, że zapewni im psychologa. I nieważne, że ona nie bywa na lekcjach, nie patrzy, jak są prowadzone lekcje, nie pyta się dzieci, nie rozmawia z nauczycielem. Pani dyrektor się denerwuje na nas, że my śmiemy oceniać panią Wiolę jako bardzo dobrego pedagoga, który rozumie nasze dzieci. Ona nam poinformowała, że ona nie jest władna, że ona tym nie decyduje, więc ja zadałam pytanie, że jeżeli by była ta możliwość przedłużenia umowy pani Wioli, tak? Czy jest taka możliwość, jeżeli nie do niej, ona o tym nie decyduje, czy do tych organów, które decydują, czy ona by poparła naszą prośbę? Ona powiedziała jasno, nic takiego nie zrobi.
Dobry. Chciałabym panią zaprosić do udziału w audycji.
Nie zgadzam się. Na żadne audycje, na żadne spotkania, na żadne wywiady. Zostawiam to bez komentarza. Nie przyjmę.
Tak, ludzie się boją się
nauczyciele
stracić pracę.
Nauczyciele parami chodzą do sekretariatu, bo się boją.
I okazało, że one się zamykają w sekretariacie i w gabinecie.
Że... To nie wiem, rodzice mają przekształcić się w duchy albo oknem skakiwać do sekretariatu, żeby nawiązać kontakt. To. Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie jasno i wyraźnie pisze, że nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego powinien być jeden przez cały okres tego nauczania 3-letni. Przecież pani Wiola też jest drugą mamą naszych dzieci, bo ona z nami je wychowuje, ona z nami je uczy, ona je wprowadza w to społeczeństwo.
Piszemy wszędzie, idziemy wszędzie.
Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Departament Spraw Obywatelskich, Sekretariat Prezesa Rady Ministrów, Departament Rady Ministrów, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Komitet Obrony Praw Dziecka, Centrum Interwencyjne, Rzecznik Praw Dziecka.
2016 rok. Na posiedzeniu, a tytuł reportażu, nasza pani. Na posiedzeniu Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej w tajnym głosowaniu grono pedagogiczne opowiedziało się przeciwko dyrektorce zespołu edukacyjnego numer 3 w Zielonej Górze. Traci pani dyrektor posadę, ale prezydent usankcjonował wolę nauczycieli, a rodzice obronili panią Wiolę, ukochaną nauczycielkę klasy pierwszej B. Tę sprawę okrzyknięto w wielu mediach skandalem w szkole. Dotyczy ona kobiety, która przez wiele lat uczyła w szkole w Nowym Miasteczku, zachorowała i jeździła na wózku, ale nie wyobrażała sobie braku nauczania i kontaktu z dziećmi. Kiedy spotkałyśmy się, walczyła o powrót do szkoły i o swoje miejsce pracy.
Ja przyszłam do pracy, syn poszedł na górę poinformować, że jestem. I pan dyrektor powiedział, że jeżeli jestem zdrowa, no to mam podjąć pracę. No ale nie miałam jak wejść na to drugie piętro. A potem mi wręczył to odwołanie.
Zbladłem jak ścianę, cios poniżej pasa dla nas, bo mógł takie odwołanie już nawet wcześniej wysłać po prostu listem do nas, nas o tym poinformować, to byśmy zrobili wszystko, żeby jak najszybciej te badania ponowne ma przeszła.
Do sierpnia był inny dyrektor. No i tamten dyrektor tak dostosowywał mi warunki pracy, że bez problemu mogłam uczyć. Przyszedł nowy dyrektor, zmienił ten arkusz w ten sposób, że otrzymałam wychowawstwo w klasie trzeciej i tam miałam lekcje na drugim i trzecim piętrze. Windy żadnej nie ma w szkole. Ja się poruszam na wózku elektrycznym, więc jakby nie ma możliwości, żebym się dostała. Pojechałam do domu. Na drugi dzień zadzwoniłam tam do wojewódzkiego lekarza medycyny pracy. No i dowiedziałam się, że po zgromadzeniu dokumentacji mam się tam wstawić. I lekarz medycyny pracy wojewódzki podtrzymał decyzję powiatowego lekarza. Zaniosłam tą decyzję do szkoły, a na następny dzień przyszłam do pracy. No, okazało się, że sala nie jest przygotowana dla mnie.
Na parterze.
Na parterze. Zwłaszcza, że dyrektor miał łatwą sytuację, dlatego że mógł przenieść meble, które miałam w tamtym gabinecie. One były wszystkie dostosowane.
A kiedy zaczęła się choroba? A
to był początek 2013 roku. Zaczęłam tracić siłę w rękach i w nogach. No i tak po kolejnych badaniach w końcu w Warszawie zdiagnozowano SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. Postanowiłam się nie poddawać. Ponieważ miałam wsparcie w pracy i w domu, no to dalej pracowałam.
No dyrektor stwierdził, że ten wózek stwarza zagrożenie, że może coś się dziecku stać, albo jej może coś się stać.
Najpierw chodzik, na którym się podpierałam, a potem wózek. Ja byłam wicedyrektorem, więc miałam gabinet na parterze. No i tam miałam zajęcia indywidualne z dziećmi. Dzieci się dobrze czuły, ja się dobrze czułam.
A kto był dyrektorem wtedy?
Dyrektor Sławomir Kopycia.
Tak, za mojej kadencji robiłem wszystko, aby osoba, która jest niepełnosprawna, miała pełny dostęp do warunków pracy, do swojego stanowiska, żeby również dzieci miały do niej dostęp.
A dlaczego teraz nie może wykonywać obowiązków zawodowych?
No nie wiem, to trzeba się spytać obecnego dyrektora.
Szkoła nigdy nie miała dziecka niepełnosprawnego w takim stanie zdrowia, jak jest pani Kowalska, i nauczyciela. Coś nowego i należy stworzyć takie warunki, żeby ta osoba miała jak najlepsze warunki
miał
pracy.
Miał pan na to czas.
No i proszę panią, ale to jest zrobione.
A mogę zobaczyć to
oczywiście,
miejsce?
Jak najbardziej.
Tutaj na tych stolikach są laptopy, dzisiaj wzięliśmy te laptopy.
Ale jeszcze nie ma ich tutaj.
Wzięliśmy je z powrotem do pracowni.
I tutaj sobie wjeżdża pani Kowalska. Mam nadzieję, że wjedzie. I tu będzie prowadziła lekcję.
To jest jej biurko. Jak była wicedyrektorem, było to biurko.
Oświetlenie marne, panie dyrektorze, jest tutaj. Co tu było przed tym?
Pracownia techniki.
Myślę, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, co się dzieje. Tym bardziej mi jest przykro, że nauczyciele, którzy mnie wspierali, no, dostali gołe etaty bez nadgodzin. Co jest dla mnie bardzo bolesną sytuacją.
Pani burmistrz wie o pani sytuacji?
Kiedy objęła stanowisko, ja już wtedy byłam osobą niepełnosprawną, to pierwszą rzecz, którą zrobiła, to wysłała do dyrektora Sławomira Kopyciela zapytanie, dlaczego ja pracuję i że ona żąda dokumentów, zaświadczenia od lekarza, że ja mogę pracować.
Pani burmistrz.
To już nie jest pani pierwszym z mediów.
Jak pani ocenia to wszystko, szeroko co się dzieje w szkole?
Uważam, że pan dyrektor miał prawo odwołać się od decyzji lekarza, dbając przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. Zostały jej przyznane godziny, zostało jej zapewnione miejsce na parterze, żeby mogła się przemieszczać swobodnie. Ja też mam zakres swoich kompetencji, które znam i on nie obejmuje spraw kadrowych.
Dużo poświęciłem swojego czasu prywatnego, kiedy mogłem po prostu normalnie pracować, po to między innymi, że mama funkcjonowała w szkole. Też nigdy się nikt nie zapytał, czy nie wiem, czy na przykład jakieś asystentki mamy nie dać w pracy, żeby nie wiem, po prostu mamy podsunąć laptopa bliżej, albo podpiąć ładowarkę, albo coś pomóc wydrukować. Nigdy się nikt o takie rzeczy nie pytał. Dziwię się bardzo pani burmistrz, że w ten sposób potraktowała, że tak powiem, mamę, nie?
Te kolejne kłody pod nogi to są takie, że ja już nie mam siły z tym walczyć.
Jeśli kobieta się nauczycielka źle z tym czuje teraz, to bardzo proszę, że ma tę chwilę, żeby sobie odpocząć jeszcze i wracać do nas do pracy, bo naprawdę...
Czekacie na nią.
No jasne.
Kiedy ostatni raz była pani w szkole jako pełnoprawny nauczyciel?
To był poprzedni rok szkolny, czyli czerwiec 2017.
I tęskni pani ze szkołą.
Bardzo.
To był 2017 rok. Pani Jolanta Kowalska, nauczycielka i wicedyrektorka szkoły w Nowym Miasteczku, jeszcze mogła się porozumiewać. Opowiem państwu pewną historię, znam ją z prasy, ale można będzie porównać te dwie historie. Dariusz Pasieka uczył języka polskiego w 5. liceum ogólnokształcącym w Krakowie, też od 30 lat. W listopadzie tamtego roku zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne ESL, tak jak u pani Lanty. Ta choroba, na którą nie ma lekarstwa, dotknęła również, przypominam, genialnego kosmologa, astrofizyka i fizyka teoretycznego Stephena Hawkinga. I poloniście, proszę sobie wyobrazić, z pomocą ruszyło całe liceum. Uczniowie, nauczyciele, byli nauczyciele, absolwenci szkoły, były koncerty, było to wielkie wsparcie. Nauczyciele w ogóle piątki, tej sławnej piątki krakowskiej, o Dariuszu Pasiece mówili zawsze: przyjaciel, cudowny człowiek, wybitny polonista, niesamowity umysł, poezja retorycznych subtelności, wielbiciel kotów i ciasta marchewkowego. A sam dyrektor tego liceum o nauczycielu napisał krótko: nauczyciel Dariusz Pasieka. Twierdzę, a niezbitych dowodów jest wiele, że gdyby świat składał się z osobników pasieczno-podobnych, to byłby on światem cudownym i niezwykłym. I z tą chorobą, i przy tak ogromnej wsparciu, nieobojętności, nauczyciel wrócił do szkoły i uczy dzieci. Też jest na wózku. Pani Jolanta do szkoły nigdy nie wróciła, choć przepracowała w tej szkole długie lata i była zgoda lekarza medycyny pracy na zajęcia w małych grupach z informatyki i terapii pedagogicznej. Tak sobie myślę, że z niepełnosprawnością w szkołach dzieci sobie radzimy nieźle. Z niepełnosprawnością u nauczycieli wygląda to naprawdę słabo i to jest ważny temat do dyskusji społecznej. I ostatni już fragment w naszym szkolnym pamiętniku, audycja w Twojej sprawie, to dotyczy reportażu, którego rodzice sami nazwali o tej szkole, mówiąc: nasze serce, nasza perełka. Radni gminy Skąpe, to jest rok 2019, zdecydowali o zamknięciu szkoły w Niekarzynie i przeniesieniu dzieci do Radoszyna. Rodzice zawiązali komitet protestacyjny i czekali na decyzję kuratora oświaty, ponieważ nie zgadzali się z tą decyzją. Decyzja kuratora o przeniesieniu szkoły do Radoszyna była negatywna. Wójt się odwołał do ministra edukacji narodowej. Ten podtrzymał stanowisko pani kurator. No to wójt złożył odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dodam tylko, że w tym sporze nauczyciele stanęli po stronie wójta. Nasze serce, nasza perełka.
czuliśmy się w tej walce o tą naszą szkołę tak na dobrą sprawę osamotnieni.
Dla nas ta szkoła jest bardzo ważna. To jest nasz ostatni bastion. Jak nas zlikwidują, to już tutaj nic nie będzie.
Nikt nas nie pytał o zdanie, czy chcielibyśmy, co mamy do powiedzenia, żeby te nasze dzieci zostały przeniesione.
To jest najstarsza szkoła na terenie gminy Skąpe.
Ja już teraz takie metafory użyję. Gdyby ona umiała mówić, ona by się sama obroniła.
Przed wyborami obiecał nam, że ta szkoła zostanie i nie będzie likwidowana. A 3 dni czy 4 dni przed sesją dowiedzieliśmy się, że będzie sesja o przeniesieniu szkoły. A tu jednak się...
Po wyborach już byliśmy mu niepotrzebni i zmienił decyzję tak nagle. Zaskoczył nas wszystkich.
Poczułam wielki jakiś żal, smutek, rozczarowanie. I to chyba większość mieszkańców takie miało odczucie. Ustaliliśmy szybko, że będzie komitet taki powołany. Komitet Obrony Szkoły.
Ale na tym zebraniu wójta jeszcze nie było.
Nie, nie. Na żadnym nie było już później.
Na żadnym,
tak.
Pojechaliśmy na sesję i tak naprawdę na tej sesji dopiero od wójta usłyszeliśmy, że faktycznie jest zamiar przekształcenia szkoły naszej, przeniesienia, przepraszam, szkoły naszej do gimnazjum w Radoszynie. Wójt powiedział nam, że niestety nie mógł się z nami wcześniej spotkać, bo były ferie. Więc trochę też nas to zdziwiło, od kiedy wójt ma ferie, bo przecież można zrobić jakieś konsultacje społeczne. Tego też nie było. Zapytaliśmy Komisję Oświaty, kiedy ostatni raz byli u nas. Przez całą kadencję byli tylko raz. Ta Rada Gminy, chyba tylko 3 osoby się zmieniły, pozostaje taka sama.
A dlaczego nie chcieliście do Radoszyna?
No, a dlaczego mamy iść do Radoszyna? Nasza szkoła jest tak wyposażona, tak samo jak każdej innej szkoły. To, że to jest budynek zabytkowy i może nie jest taki zagospodarowany, jakbyśmy chcieli, bo wójt się nim nie interesował przez tyle lat.
Ostatni remont, jaki tutaj był, to był 2001 albo drugi rok. Ogrzewanie gazowe, przeniesienie toalet, to wszystko bo powstało za nas. Do tej pory, pani redaktor, nie było w tej szkole praktycznie inwestowane nic.
My się obawialiśmy po prostu, że jeżeli zostanie ta szkoła przeniesiona, to ten budynek zostanie zrujnowany, zdewastowany i w Niekarzynie już nie będzie nic, nie będzie przeczytane. Szkoła?
Powiedział, że on ten budynek da dla mieszkańców. A co my możemy zrobić ze swoich pieniędzy z tym budynkiem? My nie jesteśmy w stanie.
W stanie go utrzymać. Przecież miesięczne utrzymanie, tego ocieplenie, ktoś by musiał przecież tu być jakiś konserwator, kto by tego pilnował, kosił tutaj trawę. Nie jesteśmy w stanie tego utrzymać.
2 lata prosiłam się o chodnik, żeby dzieci w pobłocie nie chodziły do przedszkola. Doprosiłam się, owszem, przed wyborami. W Niekarzynie tylko jest zrobione cokolwiek przed wyborami. Gdybyśmy nie mieli tego funduszu sołeckiego, to byśmy tu naprawdę nic nie.
Ma swoje ulubione miejscowości w tej gminie, także dlatego ten...
A wy nie jesteście ulubiony?
My jesteśmy ostatnią wsią gminy Skąpe, potem zaczyna się gmina Świebodzin. I po prostu zostaliśmy tutaj sami, porzuceni przez wójta, on o nas nie dba. Wszystkie pieniądze były pompowane w inne szkoły, nie w naszą. A też były subwencje na naszą szkołę. Gdzie one się podziały?
W Radoszynie to już było tak pompowane.
Przez 10 lat zrobiłem tylko wkład kominowy i sala gimnastyczna pomalowana.
Żadnych faktur.
Ja w ramach czynu społecznego,
że może się pochwalić.
My walczymy z wójtem, walczymy z gminą o to, co jest naszym.
To wójt tu rządzi i on sobie poustawiał wszystkich tak ładnie przez te 16 lat, że on każdą decyzję, każda uchwała przechodzi. Wójt fajnie nam powiedział, żebyśmy sobie tą, on da nam pieniądze i żebyśmy utrzymywali sobie stowarzyszenie, żebyśmy sobie założyli i utrzymywali szkołę sami. No przecież to jest jakiś absurd.
Pojechał na zebranie do Pałcka i wtedy było, dajecie dzieci do Radoszyna, bo szkoła w Niekarzynie tak będzie zamknięta. Wójt nas też skłóca z innymi wioskami, przecież niepotrzebnie z Pałckiem. My nie chcemy walczyć z ludźmi, przecież to się znamy, kolegujemy. Po co to wszystko? Że my chcemy im coś zabrać. My nie chcemy nikomu nic zabierać. To oni chcą nasze dzieci, tak? A to, że my nie chcemy im oddać jako rodzic, to ja mam prawo powiedzieć, gdzie chcę, żeby moje dziecko chodziło też do szkoły.
Bo padło na sesji powiedzenie, że to są gminne dzieci. Jakie to są gminne dzieci? Jak można w ogóle coś takiego powiedzieć? To jest coś okropnego.
Tak, no. Proszę też zobaczyć, że tak naprawdę to wójt mógł utworzyć szkołę podstawową w Radoszynie już dobre 3 lata temu. Dwa, trzy lata temu.
I tego będzie wygaszane gimnazjum.
Tak, i tego nie zrobił, a teraz mieszkańcy Radoszyna mają do nas pretensje o to, że my nie chcemy oddać dzieci.
Czekaliśmy na decyzję pani kurator Ewy Rawy. Każdy zaglądał w internet, czy coś wiadomo. Każdego dzwonił, czy ktoś ma już jakąś informację. No dla nas ta nasza szkoła to jest nasze serce, nasza perełka, wszystko, co mamy.
Mam coś do powiedzenia.
Dobrze.
My jesteśmy klasa 5. Uczymy się tutaj 5 lat w tej szkole.
Trzymacie taki banerek nasza szkoła i 3 wykrzykniki w sercu.
5 lat tutaj przebywamy, 5 lat tutaj się uczymy i 5 lat tutaj bronimy tej szkoły.
Dobro, które z tego wypłynęło, to jest to, że jednak mieszkańcy dzisiaj są razem.
Nasze serce, nasza perełka to był fragment ostatni już w audycji w Twojej sprawie z naszego radiowego szkolnego pamiętnika. Przypomnę tylko, że batalia o szkoły w Niekarzynie i Radoszynie miała swój początek w 2018 roku, kiedy to wiadomo było, że kończy swoje funkcjonowanie gimnazjum mieszczące się w Radoszynie, a decyzję o wygaszaniu gimnazjum w całym kraju podjął obecny rząd. W rezultacie decyzją kurator oświaty 23 sierpnia 2020 roku dzieci ze szkoły podstawowej w Niekarzynie uczą się w Radoszynie. Przeniesieni zostali też nauczyciele i pracownicy. Przekształcenie nastąpiło. Kiedyś właśnie przy reportażu ze Szprotawy otrzymałam taki list od młodej osoby i pozwolę sobie ten fragmencik tylko na zakończenie naszego spotkania w audycji w Twojej sprawie zacytować. Chcemy szkoły bezpiecznej, spokojnej, w której dyrektor będzie do dyspozycji rodziców, uczniów i nauczycieli. Nie chcemy lekcji gniewu i nietolerancji. Chcemy szkoły dającej wsparcie nauczycielom, dzieciom i młodzieży. Chcemy w szkole być razem. No tak to się złożyło, że rozpoczął się nowy rok szkolny. Czas pokaże, jaki będzie w tym trudnym, pandemicznym czasie. Dziękuję bardzo za uwagę. Grażyna Walkowiak. Do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w Twojej sprawie.